8 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Mamy dzisiaj dzień pod nazwą wtorek. W związku z tym po godzinie 13 o sprawach, które dotyczą wszystkich nas, no bo wszyscy jesteśmy jedną wielką, ludzką, miejmy nadzieję, rodziną. Magda Świerczyńska-Dolot i Magda Monasterska i o sprawach, które bywają w rodzinach bardzo trudne.
Ale bywają.
No, to są poważne sprawy, zdarzają się od
Pracujemy
czasu
nad tym.
Do czasu, niestety.
Trzeba popracować. No właśnie, proszę Państwa, dzisiaj poruszymy ważny temat dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci, dla całych rodzin wręcz. Porozmawiamy o rozwodzie, o rozstaniu partnerów. No nie będziemy Państwa zachęcać do tego, ani mówić dlatego, czy
Brad
warto,
Pitt,
czy
Jan,
nie warto.
Brad Pitt, Angelina Jolie, najsłynniejsza rozwodząca się para teraz.
No tak, ale tam i szóstka dzieci chyba, prawda? Mają sześcioro dzieci, wydaje mi się,
pięcioro
adoptowanych, także no mówi się o tym, tak. Bo to nie jest taki, no jest to twardy orzech do zgryzienia, to niewątpliwie. No właśnie, będziemy podpowiadać Państwu i mówić o tym z takiej perspektywy psychologicznej, ale też z perspektywy praktycznej, jak sobie poradzić z tym zaczynaniem życia od nowa i jak poradzić sobie z tym, żeby nasze dziecko też no, nie ucierpiało na rozstaniu rodziców. Mamy gości, będziemy miał gości, ale za chwilę Państwu ich przedstawimy. Jakieś nagrody dla Państwa też mamy?
Nagrody książkowe. Znajdziemy na pewno dla Państwa nagrody książkowe. Jeżeli Państwo mają pytanie do psychologa dotyczące rozwodu, rozstania partnerów, to oczywiście proszę pisać 603-06-06-06.
Albo jakieś refleksje, jeżeli Państwo mają po prostu. To też chętnie przeczytamy na antenie. No i oprócz tych spraw trudnych będziemy też w czymś bardziej przyjemnym, czyli zrobimy skok, żabi skok do Cieplewa w gminie Pruszcz Gdański, bo tam trwa objazdowy festiwal Młodego Widza, ale kino i dzieci biorą udział w rozmaitych warsztatach. My na takich warsztatach także będziemy. Rodzinne spotkania w Radiu Gdańsk.
O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce i widzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. czy martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam.
Dziś o rozwodach, proszę Państwa, mówimy w audycji. No i czas, żeby przedstawić Państwu naszych gości. Dzisiaj takie damskie grono. Są z nami psycholog Marta Jagodzińska z Centrum Wspierania i Rozwoju Rodziny Familion w Gdyni. Cześć Marta.
Cześć, dzień dobry.
I jest z nami także blogerka tekstualna, która na swoim blogu podpowiada, jak zacząć od nowa. Monika Pryśko. Cześć Monika.
Cześć.
Bo ty też zaczynasz od nowa każdego dnia.
Od 2 lat już jakoś tak bardziej, ale w sumie całe życie zaczynam od nowa. Jak nie miasto, to studia, praca, książki, wszystko.
No właśnie, dzisiaj, proszę Państwa, będziemy podpowiadać Państwu, jak od nowa, jeżeli jest taka potrzeba, zacząć, no i jak przez ten trudny etap rozwodu przeprowadzić nasze dziecko. Ale może na początek z takiej właśnie, Marta, psychologicznego punktu widzenia, jakbyś mogła nam powiedzieć, no bo rozwód to jest rzecz bardzo ważna, to jest proces bardzo ważny, to jest wydarzenie bardzo istotne w życiu całej rodziny. Jak bardzo wpływa na rodzinę, no i na dziecko?
No na pewno jest przełomowe. Dziecko przychodzi na świat w rodzinie jakiejś, zawsze. I zmiana tego kontekstu jest dla dziecka trudna. Dla dziecka, dla mamy, dla taty, również dla rodzin dalszych, nie? Nie tylko tej podstawowej rodziny, ale również tych rodzin pochodzenia. Wydaje się, że to najbardziej rodzice doświadczają tej zmiany, ale dzieciaki nam towarzyszą emocjonalnie i przejmują od nas. Maluchy, niemowlaki przejmują emocje, starsze dzieci już poznawczo, lepiej rozwinięte, troszkę zaczynają rozumieć kontekst tej całej sytuacji i bywa, że nie do końca unoszą ciężar tych sytuacji. Stąd też bardzo często faktycznie w gabinecie, muszę przyznać, pojawiają się rodzice w trakcie rozwodów, przed rozwodem, po rozwodzie. I jest to, myślę sobie, no z 90% klientów odwiedzających mój gabinet, to są właśnie takie pary rodzicielskie z dziećmi.
Tutaj jeszcze do Twojego gabinetu na pewno wrócimy, do tej pomocy psychologicznej właśnie takim rodzinom, które decydują się na to, żeby jednak się rozstać. Ale Monika, ty na swoim blogu, tak jak mówiłyśmy, troszkę podpowiadasz, jak to zacząć od nowa, rozpocząć ten nowy etap życia. I mi bardzo spodobała się Twoja teoria pierwszego naleśnika. To jest taka teoria troszeczkę pocieszająca jednak w całej tej smutnej sytuacji.
Pamiętam, że jakieś 2 lata temu na swoim wallu na Facebooku zobaczyłam taką grafikę z napisem, że pierwsze małżeństwo jest jak naleśnik, nigdy nie wychodzi, a że padło to na podatny grunt. Zapamiętałam to. Później przyniosłam to trochę na całe swoje życie, ogólnie na tematy związane z rozwojem i z kobiecością, więc masz rację, jest to w jakiś tam sposób pocieszające. I tak samo jak komuś nie wychodzi pierwszy biznes, może sobie przypomnieć o zasadzie pierwszego naleśnika, że pierwszy biznes może nie wyjść. Tak samo z małżeństwem, ogólnie z miłością. W sumie rzadko jest tak, że nasze pierwsze miłości, nasze ostatnie życiowe miłości.
Aczkolwiek bywa tak.
Aczkolwiek bywa tak. Oczywiście. Są takie przykłady. No właśnie, opowiadasz o tym, jak zacząć od nowa i co najważniejsze, to opowiadasz na swoim przykładzie. Opowiedz mi, co dla ciebie było najtrudniejsze na samym początku?
Dla mnie najtrudniejsze to było wyhamowanie moich emocji, bo tak jak przed chwilą było powiedziane, dziecko jak najmniej odczuło naszą domową sytuację. To trwało jakieś 6 tygodni i przyznam, że jestem się bardzo dumna i wtedy czułam się jak mistrz świata. I dzięki temu moja córka po 2 latach jest ukochaną córeczką mamy i taty i rozwija się świetnie. Także to było najtrudniejsze, ale warto było.
A jak długo jesteście małżeństwem? Byliście małżeństwem?
Nie no, śmieszne. W czerwcu 5. roku ślubu.
Aha, byłaby tak? Czy?
Tak.
Mhm. Monika, no właśnie, i ty teraz tą taką, no właśnie swoimi refleksjami, swoimi doświadczeniami dzielisz się na swoim blogu. Stworzyłaś chyba taką też specjalną grupę zamkniętą dla kobiet, które są w podobnej sytuacji do ciebie. To jest taka, nie wiem, forma terapii wspólnej?
Jakby piszę ze swojej perspektywy, jest mi trochę łatwiej też, bo jakby umówmy się, nie każdy zaczyna od nowa na tym samym etapie. Każdy ma inne zaplecze w rodzinie, inne doświadczenia, jakby wartości. I ja mogę powiedzieć, że mi było łatwiej, bo mam wielkie wsparcie w rodzinie, bo jestem samodzielna. Jakby znam swoją wartość i wiedziałam, jak pokierować swoim nowym życiem, żeby jakoś mi się udało też stanąć na nogi, a wiele kobiet tak nie ma. Jakby napisałam na swoim blogu, że jestem w takiej, a nie innej sytuacji. W sumie napisałam to po ponad roku od rozstania z ojcem mojej córki, więc jakiś dystans do tego miałam. Zaczęłam otrzymywać bardzo dużo wiadomości na ten temat, pytań. I dlatego też stworzyłam tą grupę na Facebooku, żeby kobiety mogły o coś zapytać, ale też żeby dostały wsparcie. I naprawdę jestem dumna z tej grupy, bo kobiety jak chcą, to potrafią sobie wiele dać i choćby to są tylko zwykłe komentarze na Facebooku, ale widzę, że one robią dobrą robotę.
No właśnie, o co ciebie kobiety pytały? O co ciebie w dalszym ciągu pytają?
O pieniądze, czyli jak sobie poradzić w sytuacji, gdy mąż odchodzi, a nie mam pracy, a nie pracowałam przez ostatnie 6 lat, bo wychowywałam dzieci. Co powie rodzina? Jak wynająć mieszkanie? Jak rozmawiać z dzieckiem, jak się zachować w towarzystwie obecnego męża? Różne takie pytania. No staram się odpowiadać zgodnie ze sobą i tylko mogę się powoływać na swoje doświadczenia. I w sumie też po to ta grupa powstała. Ja nie wiem wszystkiego.
Opowiedz jeszcze, bo ty prowadziłaś nawet takie warsztaty, na których mówiłaś opowiadałaś o tych 10 rzeczach, których się nauczyłaś, zaczynając od nowa.
Tak.
Jakie to są rzeczy? No może nie 10, ale takie dla ciebie najważniejsze, taka pierwsza trójka, których ty się nauczyłaś, kiedy no, musiałaś, no bo tak się wydarzyło, że musiałaś po prostu zacząć od nowa.
Że trzeba liczyć na siebie, trzeba mieć swoje konto w banku i swoje własne pieniądze. Trzeba postępować w zgodzie ze sobą i nie zawsze patrzeć na to, co powie rodzina, mama, tata i sąsiadka, i że to my jesteśmy tak naprawdę najważniejsze i jakby nie otoczenie, ale nasza przyszłość jest jakby na tym etapie przełomu ważniejsza niż jakieś podpowiedzi czy dobre rady.
A ty masz jakąś taką swoją złotą radę? Mówisz, że to nie najważniejsze, ale pewnie każdy gdzieś tam ma taką złotą myśl, którą chciałby się z kimś podzielić.
To, co mnie trzymało przez pierwsze 3 miesiące, to było takie hasło, że ja chcę być szczęśliwa, więc liczę na to, że wszyscy inni będą szczęśliwi. Jak wszyscy inni będą szczęśliwi, nawet tych, których już nie lubię, to będzie fajna atmosfera i jakoś wszyscy sobie dojdziemy do porozumienia i każdy pójdzie swoją drogą, ale szczęśliwie, nie będzie żadnych kłótni, żadnych negatywnych emocji, więc myślę sobie, że trzeba robić po prostu wszystko, żeby odnaleźć szczęście w tu i teraz, czyli nie wracać do tego, co było, bo w sumie w przeszłości się zdarzyło, więc nic nowego tam nie zobaczymy, ale skupić się na tym, co będzie i tam szukać swojego miejsca.
Ile lat ma twoja córka?
3,5.
No to o tym właśnie, jak ona przeżyła, jak przeżywa właściwie w dalszym ciągu tę waszą drogę, już w tej chwili zupełnie nową, porozmawiamy sobie zaraz po przerwie na piosenkę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Jesienna ramówka Radia Gdańsk. Nowe audycje, nowe tematy, nowi prowadzący, ale też wierność sprawdzonym programom. Kilkanaście nowych pozycji, które uczą, bawią i pomagają. Więcej o świecie, morzu i historii. Ciekawie o prawie i gospodarce. Praktycznie o zdrowiu, modzie i rekreacji. A do tego zawsze pomocny autopilot, sport oraz najświeższe wiadomości z Pomorza. No i doskonała muzyka. Jesień w Radiu Gdańsk zapowiada się kolorowo.
Reklama.
I co? Wraca ten twój gajos?
Kobieto, wrócił i to w jakimś stylu. Z nowoczesną stacją kontroli pojazdów. Profesjonalne przeglądy, a przy okazji można kupić tam auto. Gajos is back.
Trzy wyjątkowe kobiety o burzliwych życiorysach, można powiedzieć, na skraju załamania nerwowego. Dwóch tajemniczych mężczyzn, w tym jeden na wysokich obcasach. Skrywane pragnienia i pełne namiętności piosenki z filmów Almodovara. Tylko w Teatrze Miejskim w Gdyni prapremiera sztuki Anny Burzyńskiej Café Luna. Zapraszamy. Zobacz to, co najlepsze. Patronat Radio Gdańsk.
Już 1 października zapraszamy na dzień otwarty w Sheraton Fitness. Start o godzinie 10. W programie prezentacje, bezpłatne zajęcia fitness, wstęp do strefy Spa Experience oraz siłowni, konsultacje z trenerami i terapeutami, analiza składu ciała, losowanie nagród i inne atrakcje. Tylko w najbliższą sobotę oferta specjalna na zakup członkostwa. Wstęp wolny? Sprawdź nas. www.sheratonsopotspa.pl.
Agencja Good Music prezentuje Morciba, Sky and Rose. Mistrzowie nastrojowych brzmień powracają na koncerty z nową płytą. 7 października, Gdańsk, Stary Maneż. Dostępne są ostatnie bilety. Więcej informacji na goodmusic.pl. Radio Gdańsk poleca.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Spotkania rodzinne.
Magda Manasterska i Magda Świerczyńska-Dolot w spotkaniach rodzinnych w Radiu Gdańsk. Teraz przeniesiemy się na chwilę do Cieplewa.
Do Cieplewa w gminie Pruszcz Gdański, a dokładnie do Kina za Rogiem, gdzie od wczoraj, chyba nie, od niedzieli nawet, trwają warsztaty w ramach takiego objazdowego festiwalu filmów Młodego Widza. No i dzieci oprócz tego, że oglądają filmy najlepsze, zebrane przez ubiegły rok na całym świecie, to jeszcze mogą brać udział w różnych warsztatach, na przykład warsztatach animacji, warsztatach występowania przed kamerą, ale także w warsztatach z podkładania dźwięku pod obraz, czyli warsztatów dubbingowych. I takie właśnie warsztaty odwiedziłam z mikrofonem. Posłuchajmy.
Pyszna lasagna!
Co może zjemy?
Lasagne. Zróbmy lasagne! Hał, 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 hał! Mąkę trzeba, tak. Ale jestem musi...
Ale musisz uczynili? Trochę jajka.
Jajeczko dodaj. Mleczko! Wulkan wybuchnie!
Naszego głosu używaliśmy też różnych instrumentów i odgłosów wydawanych, na przykład szum morza, albo można jakoś mlaskać, gdy oni tu siedli.
Na przykład jak pies zobaczył ten helikopter, to mógł warknąć albo szczeknąć. A helikopter też mógł zrobić taki dźwięk, jak na przykład...
Chłopiec powiedział swojemu tacie: tato, on mi rozwalił zamek.
Na przykład był ten pościg w tym filmie i udawaliśmy te głosy pościgu. To było najfajniejsze. Takie robienie własnych dźwięków w filmach to normalnie zaszczyt.
Zostały dwa rogaliki. Musimy je zjeść.
O,
I tak robili, tworzyli, wcielali się w różne postaci. No i tak do środy, czyli do jutra, bo jutro wielki finał festiwalu, objazdowego festiwalu Młodego Widza właśnie w Cieplawie, gala o godzinie 10, jakby ktoś z Państwa chciał zajrzeć. A my wracamy w spotkaniach rodzinnych do naszego tematu już bardziej poważnego niż właśnie warsztaty jakiekolwiek. Mamy SMS-y, bo dzisiaj o rozstaniach rozmawiamy.
Pani Ewa pisze, witam. Myślę, że to wszystko zależy od nas ludzi, od kompromisów, czasem uległości i zwykłego po prostu dogadania się, a nie postawienia wyroku rozwodu. Dzieci potrzebują obojga rodziców do codziennego odkrywania życia i zmierzenia się z trudnościami. Dogadajmy się między sobą i szanujmy nawzajem. Pozdrawiam słuchaczka Ewa. I kolejny SMS. Witam. Tak niestety bywa, że ludzie się rozstają. Wymaga to zwłaszcza, gdy są dzieci ogromu dojrzałości i rozwagi. Mój mąż jest rozwodnikiem. Taki związek jak nasz jest wymagający chyba chwilami bardziej niż standardowy i przede wszystkim musi być bardzo świadomy, ale warto. Dzieci z pierwszego i obecnego małżeństwa są ze sobą bardzo związane. To nasz największy sukces, ale warto zaznaczyć, że choć bywa trudno, to sukces wszystkich stron. Pozdrawiam, J.
Bardzo ładny SMS. Znaczy przemawiają do mnie właśnie takie wiadomości, że jednak mimo, że coś się kończy, to jednak coś może się zacząć absolutnie fantastycznego. Wróćmy zatem do tych rozstań, do tej decyzji, którą my podejmujemy, my jako dorośli, my jako rodzice. Marta, powiedz mi, jak przygotować do tego dziecko, jak powiedzieć dziecku, no, że mama i tata już jednak razem mieszkać nie będą.
No i kiedy? Czy jest dobry moment na to tak naprawdę?
Tak, w sumie każdy moment będzie dobry, prawdopodobnie. Jeśli my po pierwsze będziemy te emocje, o których mówiłaś Monika, mieli troszkę chociaż przepracowane i będziemy mieli w sobie taką gotowość i odwagę, żeby przyjąć tak naprawdę i unieść dziecięce emocje, bo to dzieci prawdopodobnie będą potrzebowały naszego wsparcia i takiej stabilizacji, która od nas płynie jako rodziców, żeby sobie ułożyć na nowo tą rodzinę, zrekonstruować ją sobie. Także najpierw ta gotowość w nas, no i oczywiście taka uważność na nasze dziecko i spojrzenie, no, w jakim momencie rozwojowym jest. Inaczej będziemy tłumaczyć to przedszkolakowi, a jeszcze inaczej uczniowi, nie wiem, wczesnoszkolnemu. Z niemowlakami prawdopodobnie na tą chwilę, póki nie mówią, nie będzie takiej trudności, ale to wtedy w nas, rodzicach, obojętnie, czy to tata zostaje z dzieckiem, czy mama, jest ta odpowiedzialność, aby dobrze mówić o drugim rodzicu. Także to podtrzymywanie takiego pozytywnego wizerunku drugiego rodzica jest bardzo ważne. Ale to później tak naprawdę należy zacząć od tego, że my w życiu prowadzimy różne role, pełnimy różne role. I tak niektóre się kończą, jak wspomniałyście, tak samo czasem kończy się ta rola małżeńska. I tak możemy to dzieciom przedstawiać i z takich moich doświadczeń wynika, że to jest dość fajny sposób. Dzieciaki to łapią, bo same pełnią różne role, są uczniami, przedszkolakami, kolegami, synami, córkami, wnukami. I tak samo my rodzice pełnimy takie różne role. I jeżeli tak to dzieciom przedstawimy, że mama i tata pełnią rolę mamy, pełnią rolę taty, żony, męża i czasem te role się kończą. Oczywiście fajnie to podeszło się jakimś przykładem, typu chodziłeś na zajęcia, byłeś piłkarzem, a teraz już jesteś szachistą. To tak samo ta rola moja jako żony i jako męża się skończyła, ale rola mamy i taty pozostała. Dalej jesteśmy rodziną. Rodzina ma się od urodzenia do śmierci i to ważne, warto dzieciom tłumaczyć. Oczywiście w odpowiednich słowach do fazy rozwojowej. Wydaje mi się, że nie należy też dzieciom mówić od razu wszystkiego. Warto dawać dzieciom przestrzeń, żeby one sobie przepracowywały porcjami te nasze informacje.
Czyli czego nie mówić, Marta? Bo mówisz nie mówić wszystkiego, no właśnie.
No ja to pozostawiam w gestii rodziców. Oni znają wrażliwość swojego dziecka, oni wiedzą, jak dziecko będzie reagować, jak się też separuje, nie, od rodzica. To jest bardzo ważne, czy ono znosi dobrze rozstania, jaki ma temperament. Ale myślę sobie, że na początek dobrze jest faktycznie wprowadzić tymi rolami, tą opowieścią o rolach i powiedzieć, że faktycznie ta rola się skończyła i w związku z tym tata będzie mieszkał gdzie indziej, czy mama będzie mieszkała gdzie indziej. Dzieci najczęściej mimo wszystko nie do końca to rozumieją. One przyjmują ten fakt, ale w momentach takich ważnych w ciągu dnia, typu zasypianie, jakaś porażka, którą ponoszą, uaktywnia im się taki utarty wzorzec, czyli tata powinien i mama powinni być razem przy usypianiu, albo kiedy tata wróci, kiedy zostanie na noc. Dlatego ja też zachęcam do tego, żeby poprzez zabawę sprawdzać, jak dzieci widzą tą sytuację, jaką mają jej percepcję. I bardzo często w gabinecie faktycznie włączam takie zabawy marionetkami, czy ludzikami, zwierzątkami, żeby zobaczyć, jak dziecko widzi swoją obecną sytuację. I jeżeli widzę, że już faktycznie tata ma swój dom, to oznacza, że dziecko naprawdę już widzi.
Zaakceptowało to.
Zaakceptowało, czy w ogóle poznawczo było w stanie to przyjąć. I wtedy możemy faktycznie przygotować się na następne pytania, które prawdopodobnie się będą pojawiać. Czyli my jako rodzice powinniśmy być po pierwsze uważni i dostępni. A jeżeli te pytania się pojawią, to my oczywiście możemy powiedzieć, nie umiem ci teraz odpowiedzieć, potrzebuję to przemyśleć, odpowiem ci jutro i zawsze wrócić z tą odpowiedzią do dziecka. Ale faktycznie jakby nie wyprzedzać wszystkiego. I też rozmawiać o tym, kiedy dzieci mówią, że tęsknią, że chciałyby, żeby tata był, czy mama, żeby była, to żebyśmy też opowiadali o tym, że to jest właśnie tęsknota, tak wygląda smutek. My też z sentymentem przecież patrzymy na te wspólne chwile. To nie jest tak, że one minęły i zniknęły. My je kolekcjonujemy i dzieciom też warto o tym opowiadać, że to jest bardzo ważne, żeby one też pamiętały te wspólne chwile. No i kontynuując, warto te wspólne chwile mieć jednak i jako rodzina dalej się spotykać.
Tłumienie emocji dziecka to nie jest chyba za dobre, prawda? To jak powiedziałaś, że dziecko musi mieć czas i tak, wentyl, czyli smutek, czyli tęsknota, to wszystko jest, to trzeba przepracować, to trzeba, o tym trzeba rozmawiać po prostu.
I to nie jest rozgrzebywanie, bo rodzice czasami pytają, no ale jak ja będę mówić o tej tęsknocie z nim, czy ja nie będę rozgrzebywać? To niestety nie jest tak, że jak my nie rozmawiamy o emocjach, to one dziwnym trafem ulatują. One się kumulują i potrafią akurat przy dzieciach wyjść w różny sposób. Czy to w moczeniu nocnym, czy to w jakimś, nie wiem, obgryzaniu paznokci, w takim dużym napięciu, czy w chorobach. Także ja uważam, że tu najważniejsza jest opieka taka emocjonalna nad dzieckiem.
Ja na przykład staram się jakby reagować na jakieś sygnały od mojej córki, czyli że jak jest, jak mówię o tacie, to zazwyczaj dzwonimy do taty i jakby rozmawiamy, czy na głośno mówiącym, czy córka sama sobie już wędruje z tym telefonem. Czasem się też spotykamy, idziemy razem na obiad, na plac zabaw i jakoś spędzamy wspólnie czas, ale zazwyczaj to jakby ta potrzeba naszej córki jest zaspokojona i później już jakby nie ma potrzeby, jakby żeby mieć oboje rodziców w jednym czasie. To też moja mama mi podpowiedziała. Powiesiłam w pokoju mojej córki ramkę z 4 zdjęciami. Na jednym jest sama, na drugim zdjęciu jest ze mną, na trzecim zdjęciu jest tatą i na czwartym zdjęciu jest nasza cała trójka. I to podobno ma jej pomóc poukładać sobie te sytuacje w głowie, czyli że są sytuacje, gdy jest sama, są sytuacje, gdy jest ze mną, ze swoim tatą i jest nasza cała trójka, no plus jeszcze ma na ścianach nasze wspólne zdjęcia z plaży czy z podróży.
Wspomnienia.
Tak, wspomnienia, ale jakby to, że absolutnie nie jest temat tabu, ale też nasza córka nie dopytuje się. Chyba przyjęła, że taki model rodziny jest naturalny dla nas.
Monika, a to jest łatwe, tak tłumić troszeczkę swoje emocje, jak jesteście w trójkę z dzieckiem? No nie jesteście razem, więc dla dobra tego dziecka staracie się być w możliwie jak najbardziej przyjaznych stosunkach. Jak w tym wszystkim się odnaleźć?
Dla mnie jest o tyle proste, że ja się strasznie skupiam na naszej córce i na tym, żeby jej było jak najłatwiej. Ja też mam w sobie jakąś motywację, żeby też nie rozdrapywać się, nie staram się nie wracać do tego, do przeszłości, tylko staram się jakby iść do przodu, więc jakby mogę wam teraz powiedzieć, że mi jest łatwo, ale wiem, że nie wszystkim jest łatwo. To nie chcę powiedzieć, że to jest łatwy temat, ale po prostu tak się nastawiłam, że nasza córka jest najważniejsza. Jakoś nam to wychodzi.
No ale to też dużo pracy ciebie kosztowało, prawda? Żeby to sobie w głowie poukładać i jakoś to wszystko przepracować.
No tak, 2 lata zaczynania od nowa to jest ciągły proces i on się raczej nie kończy, ale no, na tym chyba polega też nasze życie, żebyśmy sami się rozwijali i jakoś przepracowywali różne emocje. Czasem trudne, no życie nie zawsze jest fajne.
Marta, dużo osób mówi, ma właśnie dzieci 9-10-letnie. No i na przykład te właśnie sytuacje między dwojgiem osób w małżeństwie nie są zbyt ciekawe i to wszystko raczej widać. Wszyscy wokół widzą, że chyli się ku upadkowi, a rodzice mówią o tym, że no dla dobra dzieci postarają się tę rodzinę jeszcze jakoś tak tworzyć, kontynuować. To jest dobre rozwiązanie? Jak to się może skończyć?
Ten kij ma zawsze dwa końce i my niesiemy w sobie takie przekonanie, że rodzina musi się trzymać razem i że dzieci potrzebują rodziny. Owszem, one potrzebują rodziny, ale potrzebują rodziny spokojnej, stabilnej i bezpiecznej. Więc kiedy ci rodzice potrafią faktycznie w przyjaźni sobie przeżyć ten czas, który zakładają, to dlaczego nie? Ale myślę sobie, że w nich się tworzy przestrzeń na nowy związek, otwierają się na nowe relacje i prędzej czy później ten temat się pojawi. Może to jest dobry sposób na to, żeby dojrzeć do rozstania. Okej. Ale granie przed dziećmi dobrego, kochającego się małżeństwa pokazuje dzieciom taki podwójny standard w komunikacji. I to jakby praktyka psychologiczna pokazuje, że raczej rodzi w dzieciach no, duży dysonans. One nie do końca potrafią połączyć to, co czują, z tym, co widzą. No i to rodzi jakby kolejne trudności. Myślę sobie, że najważniejsze w towarzyszeniu dzieciom jest autentyczność i opowiadanie o tym też, co my czujemy. Oczywiście znowuż w tych ramach, które są w stanie dzieci przyjąć, odpowiednie dla ich wieku, treści. No ja myślę, że każdy pewnie sam zdecyduje, ale wydaje mi się, że pokazywanie dzieciom do tego podwójnego standardu, co innego czuję, co innego robię, nie do końca jest pewnie z korzyścią dla nich.
Autentycznością jest też na przykład, kiedy rodzice się kłócą, bo już za sobą tak. Nie mogą wytrzymać. Czyli co, kłócić się przy dziecku? Nie tłumić tego, no bo dziecko i tak to poczuje, tak? Że coś jest nie tak. Czyli tu jest
ta autentyczność. Wymiana zdań przy dziecku nigdy nie jest niczym złym, jeżeli towarzyszy temu również nasze wyjaśnienia. Jeżeli zdarzy nam się pokłócić przy dziecku, jesteśmy mu winni wytłumaczenie tej sytuacji, bo dziecko do pewnego momentu traktuje to w zasadzie w kategorii rodzice się zezłościli, ale jest taka cienka granica, której my dorośli czasem nie zauważamy, kiedy dziecko zaczyna się obawiać rodzica, przyjmując trochę całość winy na siebie. Zaczyna się utożsamiać z przedmiotem kłótni, no nie unosi ciężaru tej sytuacji, bo to emocjonalnie też jest bardzo trudne. Łamie mu się to poczucie bezpieczeństwa, a dodatkowo jeszcze zazwyczaj pojawia się taki mechanizm obawy przed zerwaniem więzi. Czyli dziecko się nagle boi, że ono zostanie w jakiś sposób odrzucone. To jest trudne dla dziecka i myślę sobie, że takie sytuacje faktycznie no, nie powinny się dziać, a jak się dzieją, to musimy to dziecku tłumaczyć, by towarzyszyć mu emocjonalnie w tym.
Jakie to może mieć przełożenie na przyszłość?
No to jest kolejne trudne pytanie. Przełożenie na przyszłość. No na przykład ten podwójny standard, o którym mówiliśmy, prawdopodobnie może przekładać się w taki sposób, że ja nie do końca rozumiem, co czuję i robię różne rzeczy z innych pobudek niż tak naprawdę jest. No nie wiem, podejmuję kolejne relacje, wydając, kiedy mi się wydaje, że najważniejsze dla mnie jest towarzyskie życie takie dynamiczne, a tak naprawdę szukam miłości. Jakby nie potrafimy sobie połączyć tych dwóch rzeczy, a towarzyszenie kłótniom, no ciężko jest mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że to na pewno może mieć przełożenie na takie zaburzenia psychiczne typu depresję w przyszłości, ale również psychosomatyczne naprawdę, na pewno takie elementy.
Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk. Do tematu jeszcze wrócimy po piosence.
Spotkania rodzinne.
A pani Marzena na to pisze. W teorii wszystko jest do wypracowania. Niestety w praktyce wygrywają emocje, wzajemne pretensje i ciągłe wracanie do tego, co było. Nie umiemy się odciąć i zacząć na nowo. Dzieci w tej rozgrywce cierpią najbardziej, bo kochają porówno. Pozdrawiam, Marzena.
Bardzo dziękujemy pani Marzeno za SMS-y, no i wszystkim słuchaczom za te pozostałe czytane również na naszej antenie.
No właśnie, to może znajdźmy jakiś taki, wypracujmy jakiś taki model, jak pomóc temu dziecku. Tak już powiedzmy konkretnie, jak możemy pomóc naszemu dziecku przejść przez ten rozwód nieszczęsny?
Myślę, że warto jakby obserwować dziecko i być wyczulonym na jakieś sygnały, na to, że jakoś inaczej się zachowuje, albo ma jakieś problemy właśnie. Nagle się okazuje, że nie chce iść samo, albo że zamyka się w pokoju i jest smutne, albo udaje, że jest smutne. Psycholog w żłobku albo w przedszkolu. Jakieś spokojne rozmowy.
Czyli mówisz o uważności.
Tak.
To wydaje mi się jest w ogóle podstawą. Generalnie obserwacje. Bycia rodzicom tak naprawdę. I w tej szczególnej sytuacji również ta uważność, takie nastawienie się faktycznie na odbieganie od normy, ale również na jakieś regresy, o których wspominałaś. Psycholog, jasne, jeżeli już uważamy, że sobie nie radzimy, to dlaczego nie? Aczkolwiek ja zawsze jestem zwolenniczką jednak oddawania tej kompetencji rodzinie, bo to dziecko w rodzinie wzrasta i jeżeli rodzina sobie jeszcze daje radę i potrafi sama zadbać o te emocje dziecka, to jak najbardziej ten zasób jest najlepszy dla dziecka zawsze. To nie oznacza, że wyrzucam klientów z gabinetu, ale faktycznie staram się nie przyjmować dzieci do takiego procesu terapeutycznego. Jeśli widzę w rodzinie potencjał duży, że mogą sobie poradzić sami, ewentualnie spotykam się z rodzicami i gdzieś rozmawiamy o tym, jak postępować w tym danym konkretnym przypadku, ale zostawiam to rodzinie do przepracowywania gdzieś w domu. To zawsze będzie dla dziecka lepsze. Na pewno te emocje, o których pisała słuchaczka, one faktycznie też potrzebują zaopiekowania, więc dopiero rodzic spokojny jest w stanie przeprowadzić spokojnie przez tą sytuację dziecko, więc ja zachęcam do skupienia się na swoich emocjach i wypracowaniu sobie tych konfliktów gdzieś, nie wiem, z mediatorem, właśnie z terapeutą, żeby pójść do dziecka już bez tego balastu.
Myślę, że nawet jeśli jakby pozornie między byłymi partnerami pozornie jest wszystko w porządku, to jednak dziecko czuje te iskry w powietrzu i rzucane błyskawice oczami i że to częściej jest dla niego cięższe niż właśnie kłótnie, które są po prostu wyrazem jakiejś takiej emocji, ale takim jasnym wyrazem. Ja na przykład starałam się z córką wynaleźć nasze nowe wspólne jakieś rytuały, które się kojarzyły z czymś fajnym, ale nowym. Wiem też, że u taty ma to samo.
A jakie to są rytuały na przykład?
Na przykład u nas wspólne spacery wieczorne, czytanie określonej książki. Wiem, że nasza córka u taty ogląda konkretnie na przykład te bajki, a u mnie konkretnie te bajki. Zakłada konkretnie taką sukienkę u taty, a konkretnie tą sukienkę u mamy. Je takie płatki u taty, a je taką kanapkę u mamy. I jakby ona sobie ten swój świat podzieliła i chyba jest jej z tym dobrze.
Czyli zbudowała sobie poczucie bezpieczeństwa w każdym z domów. Tak naprawdę. I właśnie temu też sprzyja to podtrzymywanie tego pozytywnego wizerunku drugiego rodzica, czyli mówienia dobrych rzeczy o tacie, mówienia dobrych rzeczy o mamie i też wspominania tych wspólnych chwil i budowania jakby nowej rzeczywistości, tak żeby dziecko nie czuło tej takiej ogromnej cezury, którą my czujemy jako dorośli.
To słuchajcie, już na sam koniec, no bo mówimy o rozwodzie, mówimy o rozstaniu, no ale to rozstanie i ten rozwód, kiedy już sobie wszystko tam poukładamy, no to w końcu to jednak jest początek czegoś zupełnie nowego, to może być początek zupełnie nowej miłości. Jak zrobić sobie tą przestrzeń, jak w ogóle zaufać jeszcze komuś i jak wprowadzić też dziecko do tej nowej rodziny, większej rodziny patchworkowej, to chyba tak się nazywa.
To prawdopodobnie jest najtrudniejsze znowuż dla rodziców, bo dzieci pewnie przyjmą to, co my im damy, jeśli będziemy spokojni i pewni. Ale rozumiem, że to może być trudne, jak to dziecku wytłumaczyć. Ja bym znowu się odwołała, jeżeli ktoś wykorzysta tą historyjkę o rolach, o tym, że tą rolę żony, męża, partnera można podjąć na nowo. I że tak to w życiu bywa, że chcemy budować sobie znowu tą miłość partnerską. I znowuż no, trzeba się odwoływać do poziomu jakby intelektualnego dziecka, i raczej dawać dużo przestrzeni.
Ale mówić na przykład, że to jest pan, którego mama kocha zamiast taty, to jest dwójek, jak nazywać, jak wprowadzać.
Nie wiem, czy
nową
warto
osobę
mówić, że zamiast taty, nie? Mm-hmm. Bo jeżeli wprowadzimy znowuż do tej nowej rodziny, która się rekonstruuje, tatę, to dla dziecka może to być bardzo myląca. Myślę sobie, że warto powiedzieć dziecku, że my dalej jesteśmy tą rodziną, którą byliśmy, i pokazać, że teraz mama buduje sobie swój związek partnerski. I to nie będzie tata dla tego dziecka, bo o ile to dziecko tatę posiada, oczywiście.
No, tak, jak jest lepiej wprowadzać na przykład nową osobę do wspólnego życia od razu, tak żeby ewentualnie jakieś nieporozumienia na tle nowy partner.
Od razu
dziecko,
to znaczy kiedy?
Nie wiem. Czy na przykład czekać dwa lata i jak już stwierdzę, że to jest na 100% poważne, to wtedy rzeczywiście przedstawiać nowego partnera dziecku.
Zdania
ale co,
są,
jeśli dziecko z partnerem się nie polubią? I co z tymi dwoma latami?
Dziecko z partnerem się mogą nie polubić, bo to są dwa osobne byty. I ja sobie myślę, że na pewno warto robić to bardzo uważnie znowu i spokojnie i faktycznie patrzeć znowu na reakcję dziecka. Może się zdarzyć tak, że dziecko się faktycznie bardzo szybko przywiąże. Zazwyczaj bywa tak przy dzieciach, które mają taką gorszą więź z tatą. Bo ten wzorzec męski jest bardzo ważny dla dzieci.
Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk. Dziś o rozwodach rozmawiałyśmy, o wszelkich rozstaniach, o pewnych niepowodzeniach, ale też złote rady, może, jeżeli tak można się wyrazić, państwu starałyśmy się przekazać. A naszymi gośćmi były dwie przemiłe panie. Marta Jagodzińska, psycholog z Centrum Wspierania i Rozwoju Rodziny Familią w Gdyni. Dzięki, Marta.
Dziękujemy bardzo.
I Monika Pryśko, blogerka tekstualna, która na swoim blogu podpowiada, jak zacząć od nowa. No bo
dziękuję
o tym
bardzo.
Zaczynaniu od nowa także było w audycji dzisiaj. Magda Monasterska
i Magda Świerczyńska-Dolot. Dziękujemy bardzo.